Ludzie Biblii. Publiczna działalność Elizeusza. W poprzedniej opowieści ukazaliśmy początkową działalność proroka Elizeusza, który swoim prorockim charyzmatem pomagał zwykłym ludziom, a także prorokom żyjącym we wspólnotach. Dziś przypomnimy o jego działalności publicznej, a szczególnie o jego roli w oczyszczaniu kraju z pozostałości po wielkim kryzysie religijnym oraz o jego wpływie na losy królów i przebieg wojen. Do pierwszego z takich znanych wydarzeń nawiązuje Pan Jezus, przypominając, że wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Wspomniane przez Pana wydarzenie zostało opisane w II Księdze Królewskiej. Naaman, wódz wojska króla Aramu, czyli Syrii, miał wielkie znaczenie u swego Pana i doznawał względów, ponieważ przez niego Pan spowodował ocalenie Aramejczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty. Służąca, właściwie niewolnica, porwana z Izraela podczas jakiejś wojny, powiedziała jego małżonce: o, gdyby Pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii, ten by go wtedy uwolnił od trądu. Naaman powtórzył te słowa swemu królowi, a ten kazał mu ruszać w drogę i zaopatrzył go w list do króla izraelskiego. Zabrał ze sobą wiele darów, 10 talentów srebra, 6 tysięcy syklów złota i 10 ubrań zamiennych. Doręczył królowi izraelskiemu list o następującej treści: z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, że posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. Król izraelski zareagował histerycznie: czy ja jestem Bogiem, żeby mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu. Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną? Dowiedział się o tym Elizeusz i polecił powiedzieć królowi: czemu rozdarłeś szaty? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Naaman przyjechał i stanął przed drzwiami domu Elizeusza, a ten kazał mu poprzez posłańca powiedzieć, by obmył się 7 razy w Jordanie. Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami: przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana Boga swego, poruszywszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym? Pełen gniewu zawrócił, aby odejść. Jego słudzy przekonali go jednak, aby zastosował się do polecenia proroka, bo przecież było bardzo łatwe do spełnienia. I Naaman zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od Twego sługi. Ale prorok nie przyjął żadnego daru. Naaman obiecał, że odtąd nie będzie składał ofiary innym Bogom, jak tylko Panu. Liczył jedynie na to, że Bóg Izraela przebaczy mu to, już będzie jak dotąd. Towarzyszył swemu królowi, gdy wchodzi do świątyni Rimmona, by oddać mu pokłon, a on będzie musiał czynić to samo. Elizeusz nie chciał przyjąć daru, ale jego sługa Gehazi pobiegł za Naamanem, aby dostać cokolwiek, i okłamał go, że jednak Elizeusz prosi go o 1 talent srebra i 2 ubrania zamienne. Naaman dał mu nawet 2 talenty srebra. Gdy Gehazi wrócił do proroka i okłamał go, że nigdzie nie chodził, Elizeusz mu oznajmił: trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. Gehazi więc oddalił się od niego biały od trądu jak śnieg. Prorok czynił nadal drobne cuda, ułatwiając ludziom życie. Oto grupa proroków postanowiła zbudować sobie nową siedzibę. Ludzie udali się nad Jordan, by naścinać drzew na budowę. Skłonili też Elizeusza, by poszedł z nimi. Podczas pracy jednemu z nich wpadła siekiera do wody. Ubolewał nad tym, bo była jeszcze pożyczona. Prorok wrzucił kawałek drewna w miejsce, gdzie upadła siekiera i siekiera wypłynęła, by poszkodowany mógł ją wyciągnąć. Potem, gdy król Aramu, czyli Syrii, wojował z Izraelem, ustalił ze swoimi sługami, że rozbije obóz w pewnym określonym miejscu. Elizeusz przestrzegł króla Izraela, aby nikt tam nie chodził, bo wpadnie w pułapkę nieprzyjaciół. Król wysłał tam kilku posłańców, aby dać do zrozumienia, że wie, gdzie obóz Aramejczyków się znajduje. Gdy król Aramu zaczął szukać winowajcy, który zdradził miejsce obozowania, odpowiedziano mu: to Elizeusz oznajmia królowi izraelskiemu słowa, które ty wymawiasz w swoim pokoju sypialnym. Król Aramu chciał go pojmać i wysłać po niego silny oddział wojska z rydwanami. Kiedy Aramejczycy schodzili do niego, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowami: dotknij proszę tych ludzi ślepotą. I dotknął ich Pan ślepotą według prośby Elizeusza. Obiecując zaprowadzić ich do poszukiwanego człowieka, zaprowadził ich nieświadomych, kto ich prowadzi, do Samarii i tam poprosił znów Boga, by otworzył ich oczy. Na pytanie swego króla, czy ma ich zabić w Samarii, w stolicy Izraela, prorok doradził, aby ich ugościł i odesłał. I tak się stało. Wrócili do swego króla i już nie wpadali do kraju Izraela. Nadszedł jednak znów okres, gdy król Aramu, którym był kolejny Ben-Hadad, najechał kraj Izraela i oblegał Samarię, w której po pewnym czasie zapanował taki głód, że kobiety przygotowywały posiłki ze swoich własnych dzieci. Gdy odkrył to król Izraela, postanowił zgładzić Elizeusza, którego obarczał odpowiedzialnością za to, że Bóg ich opuścił. Prorok oznajmił królowi i wszystkim, którzy ich otaczali, że nazajutrz żywność bardzo potanieje. Jeden z towarzyszy króla odpowiedział, że Bóg musiałby otworzyć dziurę w niebiosach, aby ta obietnica się spełniła. Elizeusz mu odrzekł, że zobaczy to na własne oczy, ale sam z tego nie skorzysta. Tego samego jeszcze dnia jakieś dziwne głosy wystraszyły wojska aramejskie i uciekły o zmierzchu, zostawiając swoje namioty, swoje konie, swoje osły, cały obóz i uciekli, aby ratować życie. Oblężeni wyszli i złupili obóz, w którym znaleziono także zapasy żywności. A ów towarzysz królewski, który nie wierzył obietnicom proroka, został zadeptany na śmierć w bramie, gdy ludzie cisnęli się, aby dostać się do obozu. Potem Elizeusz przyszedł do Damaszku, gdzie król Aramu Ben-Hadad chorował. Gdy dowiedział się o jego przybyciu, wysłał do niego Hazaela, aby go zapytał, czy wyzdrowieje. Prorok kazał mu powiedzieć, że tak, chociaż wyznał, że stanie się coś przeciwnego. A Hazaelowi zapowiedział, że teraz on będzie królem Aramu. Następnego dnia Hazael przyspieszył śmierć króla i sam zajął jego miejsce. Po pewnym czasie król Izraela Joram, syn Achaba i Izebeli oraz Ochozjasz, ich wnuka król judzki, wyruszyli na wojnę przeciw Hazaelowi, by mu odebrać Ramot w Gileadzie. Joram został tam zraniony i wycofał się, by leczyć rany w Izrael. Przybył tam do niego w odwiedziny judzki Ochozjasz. Tymczasem wojsko nadal było pod Ramot. Elizeusz wysłał tam jednego z uczniów prorockich, aby namaścił jednego z dowódców wojskowych, Jehu, syna Jozafata, na króla Izraela. Posłaniec wykonał polecenie. Wylał na głowę Jehu oliwę i oznajmił mu: tak mówi Pan Bóg Izraela. namaściłem Cię na króla nad ludem pańskim, nad Izraelem. Wytracisz ród Achaba, Twego władcy, a ja pomszczę krew sług moich proroków i krew wszystkich sług pańskich na Izabeli. Zginie cała rodzina Achaba, wytępię Achabowi nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu. Izabele zaś pożrą psy na polu, Izrael, a nikt jej nie pochowa. I powiedziawszy to, uciekł. Gdy Jehu przyznał się do tego, co się wydarzyło, pozostali dowódcy wojskowi izraelscy ogłosili go królem. Jehu wsiadł na rydwan i przybył do Izrael. Królowie Joram i Ochozjasz wyruszyli mu naprzeciw, każdy na swoim rydwanie. I spotkali go akurat na polu Nabota z Izrael. Joram go zapytał, czy przyjście to oznacza pokój, Jehu? A on odpowiedział, jaki pokój, gdy jeszcze trwają czyny nierządne twojej matki Izabeli i liczne jej czarodziejstwa. Joram zaczął uciekać, krzycząc zdrada, a Jehu trafił go strzałą z łuku i Joram padł na swój rydwan. Jehu kazał go rzucić na rolę Nabota, polecił też zabić uciekającego Ochozjasza, króla judzkiego. Przybywszy do Izraela, Jehu kazał wyrzucić przez okno Izabel, która akurat wyjrzała, gdy dowiedziała się, że przyjechał. A kiedy po pewnym czasie kazał się nią zająć i pogrzebać ją, okazało się, że rozszarpały ją psy. Pozostały z niej tylko czaszka, stopy i dłonie. Polecił też zgładzić 70 synów Achaba, mieszkających w Samarii. Wytracił także wszystkich jego krewnych, zwolenników oraz czcicieli Baala, a ludowi ogłosił, że Bóg wykonał to, co powiedział przez sługę swego Eliasza. Dopiero Elizeusz, uczeń Eliasza, wykonał do końca polecenie, jakie Eliasz otrzymał od Boga na Chorebie. Namaścisz Hazaela na króla Aramu, później namaścisz Jehu, syna Nimszego, na króla Izraela. Choć Jehu i jego kolejni dwaj następcy z jego rodu, Joachas i Joasz, szanowali Elizeusza, to jednak nie zerwali z kultem bałwochwalczym, który w królestwie Izraela zaprowadził Jeroboam, jego pierwszy król i organizator. Elizeusz zmarł śmiercią naturalną za czasów króla Joasza, który odwiedził proroka, gdy już zapadł na śmiertelną chorobę. Król obdarzył go tym samym tytułem, którym Elizeusz żegnał Eliasza. Ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźce. Obiecał jeszcze królowi, że trzykrotnie uda mu się pokonać Aram, to jest Syrię, ale nie będzie to pokonanie przeciwników na zawsze. Elizeusz umarł i złożono go w grobie. A ostatniego cudu dokonał jeszcze po śmierci. Jakiś oddział nieprzyjacielskich żołnierzy napadł na Izraelitów akurat w chwili, gdy pewni ludzie grzebali zmarłego. Widząc nieprzyjaciół, wrzucono nieboszczyka pośpiesznie do grobu proroka. Gdy ciało świeżo zmarłego zetknęło się z ciałem Elizeusza, zmarły powrócił do życia. Na koniec pragnę się podzielić pewną uwagą. Ilekroć analizuję działalność Eliasza i Elizeusza, chciałbym wyłowić jakąś naukę tych wielkich proroków o Bogu, o religii Izraela. Dotąd mi się to nie udało. Jedyną prawdą, jaką głosili, jest ta, że Bóg Jahwe jest jedynym Bogiem i wierzący w Niego nie mogą nawet pozornie oddawać czci jakiemukolwiek innemu bóstwu.